Dobry wieczór, ze mną jest profesor Andrzej Matyja, szef Naczelnej Rady Lekarskiej. Kłaniam się nisko, panie profesorze.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Panie profesorze, zaczniemy od tematu, no, który pojawia się dzisiaj, jak to się mówi, chyba nawet po otwarciu lodówki, ale to jest bardzo ważny temat, więc dobrze, że on się pojawia. Szczepienia dzieci, od dziś można się na nie rejestrować. Ja nie chcę pytać o sens szczepień dzieci, ja chcę zapytać, czy pana zdaniem da się jeszcze przekonać tych, którzy mówią, nie będziemy szczepić ani siebie, ani swoich dzieci?
Ja myślę, że będzie to bardzo trudne, bo skoro nie przekonaliśmy dorosłej części społeczeństwa, tym trudniej nam będzie przekonać rodziców, by zaszczepili dzieci. Tych rodziców, którzy się zaszczepili, będzie łatwiej, a tych, którzy się nie zaszczepili, a jest ich też bardzo, bardzo dużo, jestem przekonany, że na to nie będziemy mieć żadnego wpływu, zwłaszcza, że no, dziecko, a więc znów będą demagogiczne wypowiedzi różnych pseudonaukowców, co z tymi naszymi dziećmi może się stać.
A czy to jest tak, panie profesorze, że my już osiągnęliśmy pewien maks, to znaczy ludzie, którzy już przyjęli szczepionkę, bo przecież mogą to zrobić od dłuższego czasu, mają do niej swobodny dostęp, teraz zaszczepią swoje dzieci, no i tyle? Już więcej osób się nie będzie w Polsce szczepiło?
Myślę, że nie, że to w tej chwili, no, chociaż... To jest bardzo trudne pytanie, jeszcze trudniejsza odpowiedź, dlatego że są takie miejsca, gdzie tych zgonów jest bardzo dużo i to w jakiś sposób wpływa. Chociaż mając doświadczenia własne, pracując w szpitalu covidowym, bardzo często widzimy, że ludzie, którym udało się pokonać wirusa, pomimo że byli w bardzo, bardzo ciężkim stanie, dalej nie są przekonani, że są co do szczepień i ich zasadności. Dla mnie to jest jakiś... My lekarze przeżywamy, muszę powiedzieć, szok takim sposobem myślenia, niewiarygodnym sposobem myślenia, że nawet widmo śmierci, które dotknęło pacjenta, który przeżył, udało mu się, miał to szczęście, dalej nie jest do końca przekonany, gdyby się zaszczepił, to też by miał taki
antydot. A może to jest, panie profesorze, kwestia tego, że Polacy lekarzom po prostu nie ufają. No, mam przed sobą badania. 55% w maju tego roku w sondażu Ipsos osób powiedziało, 55% jedynie, że ufa lekarzom, ale jeszcze bardziej szokujący jest sondaż Jugo z maja ubiegłego roku. Wynika z tego sondażu, że w pandemii lekarzom i pielęgniarkom ufa 72% pytanych, ale 82% pytanych ufa rodzinom i przyjaciołom. Jesteśmy jedynym z 26 krajów, gdzie więcej osób ufa w sprawach pandemicznych rodzinie, przyjaciołom niż lekarzom. Pana to nie szokuje?
Nie, mnie to nie szokuje, dlatego że wielokrotnie w stosunku do środowiska lekarskiego byliśmy obrażani, byliśmy niedoceniani, brak szacunku, podważanie autorytetu.
No, z czego to wynika, panie profesorze? Może tak jest, że to lekarze popełnili jakiś błąd w komunikacji ze społeczeństwem?
Być może, że popełniliśmy błąd, nie mówiąc od początku prawdy, co nas może czekać, kiedy się nie zaszczepimy. Tylko mówiliśmy, że trzeba się szczepić. Mówiliśmy o tym, jakim jest dobro szczepionki. Natomiast nie używaliśmy nigdy języka, które by prowadziło do paniki. Bo panika nie służy nikomu. A naszym obowiązkiem jest mówienie prawdy na podstawie aktualnej wiedzy medycznej i przekonywać pacjentów do tej wiedzy medycznej, która jest jedyną drogą wyjścia z pandemii. My w tej chwili nie mamy innych środków oprócz szczepienia i zachowania tych podstawowych zasad bezpieczeństwa, by powiedzieć tak, albo i będziecie zdrowi. Jedyną drogą wyjścia są w tej chwili szczepienia.
Panie profesorze, do pandemii na pewno jeszcze dzisiaj wrócimy, a ja chciałem zapytać, czy stoimy przed takim widmem takiej Polski, w której zabraknie lekarzy? Ja pytam dlatego, ponieważ zdaje się, wczoraj pojawił się raport OECD, w którym znowu jesteśmy na ostatnim miejscu w Europie, jeżeli chodzi o liczbę lekarzy na 1000 mieszkańców. No i to brzmi źle, to brzmi problematycznie.
Oczywiście, że tak, ale źle to się będzie redaktorze.
Źle brzmi,
redaktorze. szanowni państwo, to się nie zmieniło od wielu, wielu lat.
No właśnie, to nie jest coś, co się dzieje od wczoraj. Tak, wiemy, że lekarzy w Polsce nie ma. Czy widzi pan na horyzoncie taki scenariusz, że te braki uda się uzupełnić?
Oczywiście, że czy się uda uzupełnić? Pewnie się uda, tylko pewnie kosztem obniżenia jakości, przynajmniej tak wynika z ostatnich działań Ministerstwa Zdrowia. Tutaj szkoły zawodowe, tutaj obcokrajowcy bez sprawdzenia kwalifikacji, bez znajomości języka polskiego, bez konieczności zbadania ich pod względem zdrowotnym przez lekarza medycyny pracy. To wszystko prowadzi do, być może doprowadzi do zwiększenia ilości lekarzy w społeczeństwie, w Polsce, ale zarazem z obniżeniem jakości świadczonych usług.
No tak, ale to jest w takim razie sytuacja bez wyjścia, panie profesorze, no bo nie da się przecież szybko wykształcić lekarza na tej drodze, która teraz jest, czeka nas dziura pokoleniowa, która jest de facto chyba nie do załatania.
Ależ oczywiście, dlatego należy robić wszystko, by ograniczyć, zadbać o środowisko lekarskie, a nie cały czas dezawuować jego działania. Ja przypomnę, odnośnie protez zawodów medycznych, wszystkich niezadowolonych sytuacji, jaką jest sytuacji płacowej, sytuacji socjalno-bytowej, sytuacji rozwoju zawodowego, sytuacji, w której warunków pracy i tak dalej, i tak dalej. I nie ma odzewu. Propozycje, które...
Panie profesorze, 1800 zł więcej ma lekarz zarabiać, mówił pan minister Niedzielski. Zdaje się, że jeżeli dobrze pamiętam, to w lipcu przyszłego roku. No tak, więc jest jakaś propozycja położenia pieniędzy na stole, no a przecież zarobki to duża część tych propozycji.
Ale to nie jest propozycja. Wszyscy, średnia krajowa wzrosła, najniższe wynagrodzenie wzrosło. I kiedy w 2018 roku, patrząc tylko na średnie wynagrodzenie w naszym kraju, średnia wynagrodzenie specjalisty, a wiemy, jak trzeba długo kształcić lekarza, by był specjalistą, było 1,6. W tej chwili jest 1,3. Proponuje się 1,45. Czyli dalej jest niższe wynagrodzenie w stosunku do średniej krajowej niż było w 2018 roku. Więc jak my możemy mówić o podwyżkach, mówiąc o tym, że wskaźnik wynagrodzenia w stosunku do średniej krajowej zdecydowanie został obniżony.
Pan profesor Andrzej, Panie profesorze, chciałem tutaj postawić przecinek, nie kropkę, bo naszych słuchaczy zapraszamy na dalszą część naszej rozmowy do radia internetowego RMF24, ale także na nasze strony internetowe oraz konta w sieciach społecznościowych. Panie profesorze, właśnie wracając do tego, co pan mówi, czy wy jako Naczelna Rada Lekarska widzicie problem lekarzy, którzy chcą odchodzić z zawodu albo chcą wyjeżdżać za granicę? No, ja wiem, że Naczelna Rada Lekarska wystawia takie zaświadczenia o specjalizacji, które potem są używane przez lekarzy, żeby za granicą legitymizować swoją pracę, żeby pokazywać, że mają umiejętności. Czy wy zauważyliście wzrost wniosków o takie zaświadczenia?
Tych problemów związanych z zmniejszeniem się ilości jeszcze lekarzy w polskim systemie ochrony zdrowia jest wielu. Pandemia spowodowała to, że nastroje wśród lekarzy, nie tylko zresztą wśród lekarzy, ale wśród wszystkich medyków zdecydowanie się pogorszyły. Obciążenia psychiczne, obciążenia fizyczne doprowadziły do tego, że lekarz coraz częściej myśli o odejściu od zawodu, zwłaszcza to pokolenie starszych lekarzy. Aż 30% chce ograniczyć swoją działalność zawodową, więc tych problemów, które w tej chwili, które stoi przed sobą środowisko lekarskie, jest coraz więcej. Młodzi lekarze, zwłaszcza rezydenci, szukają lepszych warunków pracy, możliwości rozwoju zawodowego, stąd taka duża grupa deklarujących się lekarzy, że chce wyjechać do miejsca, gdzie ten szacunek w stosunku do nich będzie zdecydowanie.
Tak, panie profesorze, no, to jest pytanie. No, co dziesiąty lekarz myśli o wyjeździe, tak jak pan powiedział, co trzeci myśli o tym, żeby ograniczyć swoją działalność zawodową w Polsce. Czy to są rzeczywiste liczby? To znaczy, no bo czasem łatwo jest powiedzieć, myślę o tym, żeby wyjechać. A jak wielu lekarzy rzeczywiście decyduje się na ten wyjazd?
Od 2005 roku, bo mamy takie statystyki, wyjechało ponad 15 tysięcy lekarzy. Średnia lekarzy, która wyjeżdża, to jest o granicach 600 rocznie. Jeżeli do tego...
A w ostatnich latach ilu ich było, panie profesorze?
Proszę.
W ostatnich latach, jak te statystyki wyglądają?
W granicach 600 osób rocznie. Jeżeli do tego zwiększona umieralność, trzeba powiedzieć jasno, w czasie pandemii zmarło dodatkowo z powodu COVID-u ponad 300 lekarzy i lekarzy dentystów. To też ogromna ilość, zresztą największa, jeżeli chodzi o zawody, jeżeli byśmy popatrzyli na statystykę umieralności wśród różnych zawodów. Lekarze, pielęgniarki, personel medyczny to środowiska najbardziej narażone na zgon covidowy.
Panie profesorze, właśnie, to w tym temacie. Szczepienia obowiązkowe dla medyków mają się pojawić 1 marca, tak przynajmniej deklaruje minister zdrowia. Deklaruje o szczepieniach obowiązkowych dla medyków, bo jak wiemy, obóz władzy został mocno podzielony przez te propozycje. Już trochę mniej chętnie mówi się o nauczycielach, czy na przykład służbach. Więc czy to jest realne? A po pierwsze, to jest jedna sprawa, czy to jest realne, czy szczepienie obowiązkowe medyków według pana jest realne i potrzebne? A druga sprawa, czy 1 marca to jednak nie jest za późno?
Oczywiście, że za późno. My w tej chwili musimy powiedzieć sobie jasno. Przegraliśmy 4. falę. Wszystkie decyzje są decyzjami zdecydowanie spóźnionymi. My musimy w tej chwili, jeżeli rozmawiamy, to powinniśmy już myśleć o 5. fali i przygotowywać się do tej 5. fali. Ja myślę, że ten 1 marzec, czy ta decyzja, która wydaje mi się jest decyzją wrzuconą na wiatr, że tej decyzji nigdy nie będzie, znając wypowiedzi różnych polityków, wpływowych polityków, myślę, że ta decyzja jest tylko decyzją w formie zapowiedzi i nigdy nie będzie zrealizowana. Natomiast ludzie niezaszczepieni demolują, to trzeba sobie jasno powiedzieć, demolują i tak niewydolny system opieki zdrowia w Polsce.
No to właśnie, skoro zdarza się niezaszczepiony lekarz czy pielęgniarka, to czy on powinien być dopuszczony albo ona do pracy? No jeżeli ci ludzie demolują system opieki zdrowotnej, no to i oni chyba nie powinni mieć w tym systemie miejsca.
I tak jest moje osobiste zdanie, zresztą przez takie stanowisko, nie tylko moje, ale samorządu lekarskiego, wylewa się na nas ogromny hejt, pogróżki i to groźby karalne. Natomiast z przykrością muszę powiedzieć, w stosunku do tych osób, którzy zagrażają nam, nawet grożąc utratą życia, nie wyciąga się naprawdę żadnych konsekwencji, nie wszczyna się postępowania. Jestem zszokowany, muszę powiedzieć, działaniem prokuratorskim i brakiem wszczynania postępowania wyjaśniającego, być może, że gdyby raz taki hejter, który grozi lekarzowi pobiciem, utratą nawet życia czy uszkodzeniem ciała,
został zastraszony. Mogłoby to działać zastraszająco.
Być może w jakiś sposób wstrzymałoby tę falę.
Do tego zaraz wrócimy, a ja chciałbym jeszcze tylko szybko ten wątek, o który zaczęliśmy. No mówił pan o tym, że ludzie, którzy nie są zaszczepieni w systemie ochrony zdrowia, nie powinni być dopuszczani, ale to trzeba ich wtedy zwolnić z pracy, trzeba im postawić takie ultimatum? To jest rzeczywiście taka decyzja zero-jedynkowa?
Ja myślę, że trzeba ich wysłać na urlop, nie zwolnić, bo żaden pracodawca sobie nie może w tej chwili przy takim rynku, jakim jest, zwolnić z pracy, ale powinien mieć uwarunkowania prawne, bo w tej chwili rzuca się na pracodawców za odpowiedzialność co do weryfikacji szczepień bądź też no, zdrowia pracowników, nie dając im żadnych narzędzi prawnych, które by pozwoliły na wywiązywanie się z tych obowiązków przez pracodawcę.
No tak, no ale to rozumiem, że jeżeli wysyłamy pracownika na urlop, wysyłamy go na urlop, płatny czy niepłatny, no ale i tak skutek jest jeden, nie ma go w pracy, nie może pracować, nie może pomagać ludziom, braki kadrowe robią się coraz większe.
Jasne, tylko że jeżeli przez 2 tygodnie nie będzie go w pracy, to może zrozumie, że no, siedząc w domu, jeszcze będąc czasami chorym, zrozumie, że warto się zaszczepić, warto mieć tą pracę, a nie udawać, że się jest bohaterem. Jeżeli jest takim bohaterem i nie zaszczepił się, to niech publicznie też umie powiedzieć, tak, jestem zaszczepiony. Ale ci ludzie zwykle są tchórzami. Oni nie zaszczepią się, ale będąc na spotkaniu, będąc w sali kinowej, w sali teatralnej, siedzą cichutko, nie udając, że są zaszczepieni. Jeżeli ktoś jest odważny, niech do końca będzie odważny.
Panie profesorze, jest jeszcze jedna rzecz, która bardzo martwi. Dzisiaj mówiło o tym na przykład Porozumienie Rezydentów Pediatria. Choćby w Garwolinie jest zawieszana przez wojewodę, ale to jest tylko jeden przykład problemów w tym dziale medycyny. Czy to rzeczywiście jest tak, że ta sytuacja jest na tyle zła, że za chwilę pójście z dzieckiem do szpitala, dostanie się z dzieckiem do szpitala będzie wyjątkowo trudne? Czy jesteśmy na krawędzi, jeżeli chodzi o pediatrię?
Nie tylko jeżeli chodzi o pediatrię, ale pediatria jest takim szczególnym elementem, no, który pokazuje, jak niewydolny jest polski system ochrony zdrowia. Mam przykład w Krakowie, Instytut Pediatrii, funkcjonujący, jeden z niewielu na terenie Polski południowo-wschodniej, mogący ratować dzieci w różnych sytuacjach, jest jedynym miejscem, wyjątkowym miejscem dla tych dzieci. W tej chwili tam złożyło wypowiedzenia z pracy ponad 70 osób. I to nie rezydentów, specjalistów. I ja nie widziałem, nie słyszałem, aby minister zdrowia był i przyglądał się sytuacji i próbował tą sytuację rozwiązać. To nie lekarze są odpowiedzialne za funkcjonowanie polskiego systemu ochrony zdrowia. My najbardziej obrywamy za niewydolność systemu ochrony zdrowia, ale to minister odpowiada za funkcjonowanie systemu. I ten protest trwa od paru miesięcy. I żadnych propozycji rozwiązania sytuacji ze strony Ministerstwa Zdrowia ja osobiście nie widziałem.
Panie profesorze, skoro wywołał pan ministra zdrowia, to ja jeszcze na koniec chciałbym zapytać o sytuację w szpitalu w Pszczynie, bardzo głośną sytuację śmierci ciężarnej 30-latki. Adam Niedzielski mówi, że raporty, już jakiś czas temu mówił, raporty wskazują na błąd lekarski tych lekarzy, którzy opiekowali się tą panią. No i teraz pytanie, czy wy jako Naczelna Rada Lekarska prowadzicie w tej sprawie jakieś postępowanie, jakieś dyscyplinarne, wyjaśniające? Macie takie narzędzia? Robicie to?
Absolutnie. Nie wolno w tej chwili ferować wyroków, dopóki śledztwo jest w toku. Samorząd lekarski, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i Rzecznik Śląskiej Izby Lekarskiej czy prowadzi postępowanie w tej sprawie, ale sprawie wyjaśniające. Dopóki sprawa jest w rękach prokuratorskich i cała dokumentacja jest w rękach prokuratora, to trudno w tej chwili rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej no, w jakikolwiek prowadzić wyjaśnienia w tej kwestii.
Czyli nic nie może zrobić, nie może posunąć sprawy do przodu? Krótko mówiąc, rzecznik odpowiedzialności zawodowej ma związane ręce, dlatego że prokuratura przetrzymuje dokumenty. Czy ja dobrze zrozumiałem to, co pan powiedział?
W tej chwili nie mamy dokumentów żadnych, bo one są w rękach prokuratorskich. I na pewno w momencie, kiedy te dokumenty będą nam dostępne, rzecznik odpowiedzialności zawodowej będzie prowadził postępowanie wyjaśniające. Od początku do końca tą sprawę należy wyjaśnić i podjąć takie decyzje, które wynikają z błędu bądź nie popełnienia błędu. Być może to był błąd systemowy, a nie błąd lekarski.
Ale to może prokuratura to wyjaśni, skoro ma dokumenty, wzięła i nad nimi pracuje. Nie wierzy pan w skuteczność śledczych w tej sprawie?
Nie, ja trudno mi mówić, czy to nie jest kwestia wiary. Ta sprawa musi być wyjaśniona, ponieważ doszło do najtragiczniejszej rzeczy, jaka może spotkać zarówno pacjenta, jak i lekarza. Ta sytuacja musi być do końca wyjaśniona i społeczeństwo powinno być poinformowane, jakie są efekty końcowe, to znaczy ukaranie winnych.
Pan profesor Andrzej Matyja, szef Naczelnej Rady Lekarskiej, był dzisiaj moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dobranoc.